Otwórzmy w liście do Rzymian, w 4 rozdziale. List do Rzymian, rozdział 4. Cóż wtedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. To dość trudny fragment. Trochę wymaga zaangażowania umysłu. To, co w niedzielny poranek wolny od pracy brzmi niezbyt zachęcająco. Ta dyskusja, którą Paweł prowadzi, ona nie rozpala nas do czerwoności dzisiaj. Chwała Bogu za to, że to zostało rozstrzygnięte 2000 lat temu. Ale wyobraźmy sobie, że Kościół nie poszedł za nauką apostoła Pawła, za prawdą, którą przedstawiał apostoł Paweł. Dzisiaj żylibyśmy pod zakonem, wszyscy mężczyźni byliby obrzezani, musielibyśmy przestrzegać sabatu, a więc w sobotę, nie pracować w niedzielę, nie pracować, chodzić do kościoła. Wiele innych rzeczy. Nie ma dzisiaj świątyni, więc Żydzi muszą sobie jakoś wytłumaczyć, w jaki sposób te wszystkie zasady, które zostały w zakonie opisane z przebaczeniem grzechów i ofiarnictwem, jak to wszystko zrobić. I to nawet sprowadza się do tak prozaicznych rzeczy, że nie mógłbyś nosić ubrania, które ma w sobie na przykład 90% bawełny i 10% poliestru, bo zakon zabrania mieszać gatunków. Ale to dzisiaj nas nie rozpala do czerwoności, bo jak powiedziałem, Kościół poszedł za tym prawdziwym nauczaniem apostoła Pawła, za tym objawieniem, które zostało mu dane przez Boga. Apostoł Paweł usiłował wytłumaczyć to, co dla nas jest niezrozumiałe, dla nas wierzących z pogan. Bo te wszystkie zawiłości, które Paweł tutaj przedstawiał, one miały i mają wciąż ogromne znaczenie dla Żydów, którzy z mlekiem matki mają przestrzeganie zakonu wpojone od dziecka. Te wszystkie sprawy tutaj opisane tak bardzo nas nie dotykają i nie zajmują, a jednak są bardzo istotne. Bo one mówią o naszym miejscu, moim i twoim miejscu w ciele Jezusa Chrystusa i na jakiej zasadzie ty i ja jesteśmy usprawiedliwieni. Apostoł Paweł podejmuje ogromny wysiłek, aby wytłumaczyć i rozstrzygnąć to, zwracając się do całego Kościoła w Rzymie, ale przede wszystkim do żydowskiego części, że odkąd przyszedł Chrystus, próżno i darmo jest szukać usprawiedliwienia w uczynkach, w pilnie przestrzeganych i pełnionych dobrych uczynkach wynikających z prawa mojżeszowego. On wykazał, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Każdy człowiek jest winny wobec Boga, tego czy innego, ale jest winny wobec Boga. Żeby znaleźć usprawiedliwienie ze swoich przestępstw popełnionych przed Bogiem, złamanie Jego prawa, nie można znaleźć przez wypełnianie uczynków zakonu, uniewinnienia, nie można znaleźć w prawie mojżeszowym, mówi Paweł. Dlatego, że, i to są słowa z listu do Galacjan, zakon był tylko pedagogiem, który prowadził do Chrystusa. Ten przykład jest, powołuje się, sięgając do listu do Galacjan, bo to porównanie zakonu do pedagoga jest bardzo ważne, jeśli zrozumiemy źródło słów słowa pedagog. Paidagogos to był niewolnik, dobrze wykształcony, który prowadził prowadził dziecko, chodziło o męskiego potomka, a go to jest prowadzić. On był tym, który prowadził dziecko do szkoły. Zakon był tym, który prowadził nas do Chrystusa, kiedy został objawiony Chrystus. Próżno i darmo szukać usprawiedliwienia w zakonie, w prawie mojżeszowym. Apostoł Paweł w trzecim rozdziale mówi, że przy takim podejściu zakon nie jest unieważniony, ale jego rola została pokazana we właściwy sposób. Ciężko to przychodziło Żydów, więc Paweł po raz kolejny podejmuje wysiłek, żeby pokazać Żydom, żeby pokazać całemu światu, że człowiek nie może szukać usprawiedliwienia na podstawie uczynków. Nie może. Niestety w naszej naturze leży to, że łatwiej jest nauczyć się czegoś nowego, niż oduczyć się to, czego się nauczyliśmy. Niestety trzeba wysiłku intelektualnego. Nasz umysł lubi podróżować po kolejnach i ciężko nam zejść trochę w prawo, trochę w lewo. Czegoś, czego nauczymy się, ciężko nam się oduczyć. Tworzymy pewne schematy myślenia, w których czujemy się bardzo bezpiecznie. Tak było z Żydami. Ciężko było wyjść poza te schematy. Tak również współczesnemu człowiekowi w różnych kulturach. Ciężko jest wyjść poza, oduczyć się tego, czego się nauczyło, po to, żeby nauczyć się nowych, dobrych, właściwych rzeczy wynikających z Bożego Słowa. Apostoł Paweł sięga po bardzo ważną historię z życia Abrahama. Ona została opisana w pierwszej księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale. To moment, w którym Abraham otwiera swoje serce przed Bogiem, Bóg zawiera z nim przymierze i daje mu obietnicę. 15 rozdziale Bóg objawia się Abrahamowi i mówi do niego: nie bój się, bo zapłata twoja jest obfita. Abraham mówi: dobrze, bardzo ci dziękuję, mam wszystko, czego mi potrzeba. Był bardzo zamożnym człowiekiem. Mówi: brakuje mi tylko jednej rzeczy, której wyczekuję bardzo mocno. Brakuje mi męskiego potomka, który będzie moim dziedzicem. Mówi: dziedzicem moim będzie Eliezer z Damaszku. Ale Pan Bóg rzekł do jeszcze wówczas Abrama, że nie ten będzie dziedzicem twoim, ale ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. I wyprowadził go na dwór, w 5 wersecie mówi: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie twoje potomstwo. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to za usprawiedliwienie. A potem miało miejsce coś dziwnego. Coś, o czym słyszałem, że świadczy o tym, że ten zapis jest bardzo starożytny i sięga, że nie jest wymysłem późniejszych wieków, że jest zapisem bardzo starożytnym i badania archeologiczne potwierdzają, że to, w jaki sposób Pan Bóg zawarł przymierze z Abramem, zawierano w ten sposób, w podobny sposób przymierza w tamtych czasach. To rozcięcie zwierząt i położenie ich jakby po obydwu stronach i przejście między nimi wiązało się jakby z takim obrazem, że my zawiązujemy przymierze, a jeśli któryś z nas nie dotrzyma tego przymierza, to niech z nim się stanie, co z tymi ze zwierzętami, pomiędzy którymi przechodzimy. To okazuje się, że to jest, był pradawny sposób zawiązywania przymierzy. Chwała Bogu za to, że tylko Pan Bóg pod postacią tego dymiącego pieca i pochodni przeszedł między zwierzętami. To znaczy, że Pan Bóg wziął na siebie w 100% wypełnienie tego przymierza. Nie powiedział do Abrahama, że kiedy tylko złamiesz na moment twoje, to przymierze stanie się z tobą. Chwała Bogu za to, że Bóg bierze na siebie w 100% wykonanie zobowiązań wtedy, kiedy człowiek w swojej ułomności nie potrafi w 100% wypełnić tego, co zobowiązuje się przed Bogiem. Abraham uwierzył. Jego historia miała, ta historia, o której Paweł mówił, miała miejsce 2000 lat wcześniej. I to, co tutaj ma miejsce, jest zaskakujące. Zaskakujące dlatego, że to stwierdzenie, że uwierzył Abraham, a Pan poczytał mu za usprawiedliwienie, ono wydaje się nie pasować do pierwszej księgi Mojżeszowej. Bo kiedy czytam tę księgę, to nie mam wrażenia, że ktokolwiek przed i później szukał czegoś takiego jak usprawiedliwienie przed Bogiem. Nie ma poczucia, że nie odnosi się tutaj takiego, kiedy czyta się, że do tej pory oni wzywali Boga. Ale po raz pierwszy pada stwierdzenie, że ktoś potrzebował usprawiedliwienia. A sama myśl, że Abraham potrzebował usprawiedliwienia, też na moment nas, przynajmniej przez moment nas zadziwia. Bo to znaczy, że ten ojciec wiary, niezwykle ufający Bogu człowiek, był niesprawiedliwy przed Bogiem. No tak czy nie? Jeżeli potrzebował usprawiedliwienia, to znaczy, że był niesprawiedliwy. To znaczy, że pomimo tego, że był niezwykłym człowiekiem, wcale nie był doskonały. Był człowiekiem, który gdzieś w jakimś miejscu zawiódł Pana Boga i popełnił to, co się Bogu, dokonał tego, czego się Bogu nie podobało. I ten fragment też po raz kolejny pokazuje Paweł w poprzedzających rozdziałach pokazał, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Nie ma ni jednego sprawiedliwego i obraz Abrahama, który również był grzesznikiem, powinno raz na zawsze rozwiązać takie myślenie, znaczy pokazać człowiekowi, że nie ma przed Bogiem ludzi doskonałych, nie ma przed Bogiem ludzi sprawiedliwych. I nawet ludzie, którzy są najbardziej przyzwoitymi ludźmi na świecie, potrzebują usprawiedliwienia przed Bogiem, jeśli Abraham go potrzebował. To, co tutaj jest napisane, a Paweł mówi, zostało napisane nie ze względu na Abrahama, ale ze względu na nas. O usprawiedliwieniu Abrahama dowiedziały się miliony. Ale Abraham do swojego usprawiedliwienia nie potrzebował, żeby miliony dowiedziały się o tym, że Bóg go usprawiedliwił. Nie, to nie było potrzebne. Jego usprawiedliwienia ze względu na niego samego nie potrzebowało rozgłosu. Bóg uczynił to jawnym, aby świat poznał, że Bóg usprawiedliwia człowieka, który w niego uwierzył. Paweł w swoim wywodzie pokazuje, że jeśli Abraham byłby usprawiedliwiony z uczynków, to nie miałby żadnego powodu do chluby, bo usprawiedliwienie byłoby należną mu zapłatą. To znaczy, że jeżeli ja robię komuś projekt za jakieś pieniądze, ktoś mi płaci, to on mi nie wyrządza łaski, tylko daje mi to, co mi się należy, za zrobioną robotę. Brat kiwa głową. Albo nie, jeśli słabo jest zrobione. O. Ale jeśli zakładamy, że jest dobrze zrobione. A jeśli Abraham by zrobił, byłby doskonały w 100%, to Bóg, który przychodzi z usprawiedliwieniem, nie byłoby w tym żadnej łaski. Ale jeśli by Abraham był niesprawiedliwy, to znaczy popełniłby w swoim życiu jakieś rzeczy złe, to, że Bóg przyszedł i usprawiedliwił go, to byłaby po prostu łaska. I oto kolejny niezwykły człowiek nie ma powodu do chluby przed Bogiem. Kolejny niezwykły człowiek, ojciec wiary, nie ma powodu do chluby przed Bogiem, dlatego że i on został usprawiedliwiony na podstawie wiary, a nie na podstawie swoich uczynków. I można by parafrazować słowa, które napisał Jakub w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa. Można by powiedzieć, odwrócić to stwierdzenie i powiedzieć, że uczynki bez wiary są również martwe. Że moje uczynki dokonywane dla Boga, jeśli nie wierzę w tego, który usprawiedliwia, są martwe i nie mają żadnego znaczenia. Uczynki, jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne, moje uczynki dokonywane dla Boga, bez wiary w tego, który usprawiedliwia, nie mają żadnego znaczenia. Ja i tak jestem niedoskonały. Choćbym nie wiadomo, jak zobowiązał się i nie wiadomo, jak bardzo pragnął. Żaden człowiek nie ma powodu do chluby przed Bogiem. Bo żaden człowiek nie może być usprawiedliwiony na podstawie swoich uczynków. Zaskakujące jest również to, w co uwierzył Abraham, dlatego że, jak wiemy, nie miał możliwości przeczytać dobrej teologicznej książki i powiedzieć: wierzę, że jesteś wszechobecny, nieskończony, doskonały, że jesteś bez początku, że jesteś bez końca. On nie uwierzył w całokształt nauki o Bogu. On po prostu uwierzył w to, co Bóg do niego mówił. Bóg mu powiedział, że będziesz miał potomka. Ale wszystko na niebie i na ziemi pokazywało, że to nie może tak być. Jego żona była przynajmniej 70 lat bezpłodna. On przez 70 lat miał fizyczne doświadczenie, że jego żona nie może zajść w ciążę. A wtedy nie mogła, kiedy była młoda. Więc co dopiero teraz, kiedy się zestarzała? To po prostu po ludzku nie może być. Ale Bóg stanął i mówił przed nim Twoim potomkiem będzie ten, kto pochodzi z twojego wnętrza. Twoja żona, Sara, Saraj, jeszcze wtedy, będzie miała potomstwo z ciebie. I wtedy to, w co Abraham uwierzył, to po prostu uwierzył w to, co Bóg do niego mówi. Uwierzył, że Bóg ma moc uczynić to, co obiecał. Choć wszystko na niebie i na ziemi mówiło, że wcale tak nie jest. On oczekiwał od swojego Boga przez wiele lat potomstwo, dzień po dniu męcząc się, dzień po dniu pragnąc. Bo to jest tak, że Abraham miał wszystko oprócz jednej rzeczy, najbardziej upragnionej. I to wszystko zapewne zahandlowałby, przemieniłby za tą jedną rzecz, za tego swojego potomka, dzień po dniu żarliwie pragnąc go. I dzień po dniu, można by powiedzieć, ta jego nadzieja coraz bardziej słabna. Jak powiedziałem, jeśli młoda jego żona nie mogła zajść w ciążę, to kiedy się zestarzała, to trudno powiedzieć, że prawdopodobieństwo wzrastało. Raczej zanikło do zera. Dlatego Paweł, mówiąc wbrew nadziei, uwierzył. Wbrew nadziei miał nadzieję. Wbrew temu, co mu pokazywały jego oczy, zaufał w to, co mówi Bóg. Że Bóg ma moc uczynić to, co obiecał. Że Bóg ma moc dokonywać niezwykłych rzeczy. I dlatego został usprawiedliwiony. I dla żydowskiej części apostoł Paweł mówi, on został usprawiedliwiony przed obrzezaniem, a obrzezanie było tylko pieczęcią usprawiedliwienia. On był obrzezany przed zakonem. Bo jeśli na podstawie prawa mojżeszowego byłby, czy potomkowie jego mieliby stać się dziedzicami świata, wtedy ta obietnica, którą Bóg mu dał, obróciłaby się w niwecz, ale on zarówno przed obrzezaniem i zarówno przed nadaniem zakonu otrzymał obietnicę, że potomstwo jego będzie dziedzicem świata. Tak brzmi, tak też brzmiała część tej obietnicy. Jeśli myślimy o wydarzeniach, które zmieniły świat, to zwykle myślimy o tych, o wielkich bitwach. Jakiś, nie wiem, bitwa pod Akcją, Termopilami, czy bitwa pod Grunwaldem chociażby też była w jakiejś mierze przełomowa. Czy myślimy o wydarzeniach, o wielkich wojnach, czy nawet, nawet o takich wydarzeniach jak zabójstwo Cezara, czy zabójstwo arcyksięcia Józefa, które doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. To wydarzenia, mówimy, które zmieniły świat. One wpłynęły na historię człowieka. Ale zdumiewające jest, że dla Boga zupełnie inne wydarzenia miały wpływ na świat i zupełnie inne wydarzenia były ważne i one zmieniły rzeczywistość. Wydarzenia, które nie były odnotowane przez historyków. Wydarzenia, które nie działy się w świetle Jupiterów, które można by powiedzieć, że były tak, po prostu świat przeszedł nad nimi, nie zauważył ich. To, że Bóg usprawiedliwił, że Bóg obiecał Abrahamowi, że i pokazał, że będzie usprawiedliwił na podstawie wiary jego i jego potomstwo, że zobowiązał się obietnicą, było i jest jednym z najważniejszych wydarzeń historii. To ono jest preludium do tego, co miało miejsce potem na krzyżu Chrystusa. Wydarzenie, które też nie zostało jakoś szczególnie odnotowane przez historyków. Ono zostało opisane w Ewangeliach. Świat się o nim dowiedział z powodu tego, że chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się po świecie, ale dla tamtejszych historyków pozostawał bez znaczenia. Jakiś Chrystus, czy Chrystus gdzieś był tam w tej Palestynie, gdzieś, która też wcale nie była jakimś najważniejszym miejscem świata. Ale wydaje się, że my ludzie wierzący musimy nauczyć się patrzeć na to, co dla Boga ma znaczenie. I dla niego to miejsce, na przykład Jerozolima, jest miastem, które kocha Bóg. Jest miastem wielkiego króla, jest miastem, do którego przyjdzie Pan Jezus ponownie, chociaż no, dla wielu ludzi jest bez znaczenia. To wydarzenie, które miało miejsce, jest bardzo ważne w Bożym kalendarzu. Paweł do niego sięgnął. Ono jest bardzo istotne z Bożej perspektywy. Bóg pokazał, w jaki sposób zamierza usprawiedliwiać mnie i ciebie. Na jakiej podstawie chce dać Bogu, dać człowiekowi sprawiedliwość, dziedzictwo. I dzięki temu znaczenie ma to, że Jezus Chrystus umarł, bo Paweł ten wywód kończy tutaj, wskazując na nie napisano tego ze względu na Niego, mowa o tym usprawiedliwieniu, ale ze względu na nas, którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Abraham nie mógł stać się ojcem wiary, gdyby jego wiara nie została poddana próbie. A jeśli myślimy, że owego dnia ta wiara sięgnęła, to była największa próba, jaką przeszedł, to przecież znamy dalszy ciąg tej historii. Kiedy Bóg poprowadził go na górę Moria i kazał mu tego jedynego syna złożyć w ofierze. I Abraham nie zawahał się tego zrobić. On wiedział, że nawet jeżeli Bóg każe mu zrobić. Bóg obiecał, że Izaak, od niego będzie potomstwo jego. Że dzieci obietnicy są dziećmi, które są z Izaaka. Jeżeli Bóg każe mu złożyć go w ofierze, to znaczy, że ma moc zbudzić go z martwych albo zrobić tak czy inaczej, że Izaak będzie żył. Więc tak czy inaczej zaufam mu. I w tej wierze podniósł ten nóż. Nie dlatego, że chciał pozbawić życia swojego syna, tylko wierzył, że jeżeli Bóg każe mu to zrobić i jeśli Bóg obiecuje, że z niego będzie potomstwo, to Bóg ma sposób, żeby zrealizować swoją obietnicę. Więc tak czy inaczej Bóg za chwilę coś zrobi niezwykłego. I kiedy wyciągnął ten nóż, stało się coś niezwykłego, bo w ogóle i w 15 rozdziale, i w tej dalszej historii, kiedy wczytamy się w tą narrację słowa, które Bóg mówi, widać, one zdradzają ogromne emocje. To też powinno nas zastanowić, że Bóg, któremu służymy, ma emocje. On ma uczucia. I kiedy Abraham pokazał, że bez wahania wierzy w to, co Bóg mówi, to naprawdę dotknęło Bożego serca. To naprawdę poruszyło Boże serce. Poczytajcie emocje, jakie Bóg zdradza w swoich słowach. Będę ci błogosławił, naprawdę ci będę błogosławił. Nie zawahałeś się oddać tego, co jest dla ciebie najcenniejsze, dla mnie. Będę ci błogosławił, dam ci wszystko, dam ci całe moje serce, Pan Bóg powiedział. Boże serce było poruszone, dotknięte zaufaniem człowieka. I to jest też dalsza część tej lekcji, która wynika z tego, co Paweł tutaj napisał. Nasze zbawienie zaczyna się od wiary w Boga, który usprawiedliwia na podstawie śmierci i zmartwychwstania Boga człowieka, Jezusa Chrystusa. Ale Bóg wciąż jest poruszony moją i Twoją wiarą, albo jest zasmucony moją i Twoją niewiarą. I go wciąż porusza moja i Twoja wiara. Dlatego autor listu do Hebrajczyków napisał, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy Mu ufają. I dzisiaj, jeżeli chcesz, jeżeli ja i ty chcemy sprawić Bogu przyjemność, to możemy to robić przez naszą wiarę i przez nasze zaufanie. I to nie tylko chodzi tutaj o, że ja wierzę, że Bóg jest wszechmogący, że jest wszechobecny, że jest bez końca, że jest alfą i omegą i tak dalej, i tak dalej. Ale to chodzi o to, że w prozie życia, w moim codziennym doświadczeniu, kiedy tak bardzo potrzebuję Boga, wierzę, że On jest, wierzę, że mogę się do Niego zwracać, wierzę, że mogę się modlić do Niego i wierzę, że przez moją modlitwę i przez moje zaufanie Bóg zrobi to, co najlepsze. Że ja wierzę w Niego. To wciąż porusza Boże serce. Wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. To są słowa, które są niezwykłe, które warto sobie przeczytać może w domu albo gdzieś przyswoić. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. Wbrew temu, co mówiły jego oczy, uwierzył. Nie zwątpił z niedowiarstwa, lecz wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu. 21 werset jest takim naprawdę niezwykłym podsumowaniem. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Nasza wiara dzisiaj porusza Boże serce. I chciałbym zachęcić nas do tego, żeby to, co tutaj używając słownictwa, tego, które apostoł Paweł użył, żebyśmy my również dzisiaj wstępowali w ślady wiary, tak to jest to ujęte, w ślady wiary ojca naszego Abrahama, bo on jest moim i twoim ojcem, przez to, że mamy tę samą wiarę, abyśmy wstępowali w ślady wiary. Również i dzisiaj, czy może Abraham nie szukał usprawiedliwienia wtedy, kiedy rozmawiał, ale otrzymał je od Boga i musiał uwierzyć, że właśnie tego potrzebuje. Również i dzisiaj wielu ludzi, przystępując do Jezusa, musi uwierzyć, że potrzebuje czegoś takiego jak usprawiedliwienie. Dzisiaj wiele osób nie potrzebuje, że ktokolwiek musi ich z czegokolwiek usprawiedliwiać. Nie przyjmuje wiarą, że ktoś, kto umarł 2000 lat temu, może mieć coś wspólnego z usprawiedliwieniem. Przystępując do Boga, muszę uwierzyć, że potrzebuję czegoś takiego jak usprawiedliwienie. Przystępując do Boga, muszę uwierzyć, że ktoś, kto umarł 2000 lat temu i zmartwychwstał, jak twierdzi Słowo Boże, że to, co tam się dokonało, ma wpływ na moje usprawiedliwienie. Również niektórzy muszą uwierzyć, że to dzieło krzyża może usprawiedliwić człowieka ze strasznych rzeczy, które dokonali. Bo o ile jedni ludzie, ciężko im uwierzyć, że potrzebują jakiegokolwiek usprawiedliwienia, to jest jednak cała rzesza ludzi, którzy nie mogą pogodzić się z tym, co zrobili w swoim życiu i że ktokolwiek jest w stanie usprawiedliwić ich z tych strasznych rzeczy, które zrobili w swoim życiu. Że te rzeczy, które zrobili, są tak złe i tak straszne, że nie mogą wybaczyć im sąsiedzi, nie mogą wybaczyć im najbliżsi, nie może wybaczyć im rodzina, nikt im nie może wybaczyć. Ale muszą uwierzyć, że jest ktoś, kto może im wybaczyć. Bóg, który usprawiedliwia na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa, może wybaczyć. Może wybaczyć. I dlatego nie na podstawie wysiłków, nie na podstawie zmagania, ale na podstawie zaufania, które kieruje do Boga, Bóg usprawiedliwia dzisiaj człowieka. przypisuje mu swoją sprawiedliwość, jako łaskę, a nie zapłatę za postępowanie, jako wyraz łaski, niezwykłej łaski, którą okazał Abrahamowi i okazuje wszystkim jego dzieciom, również mnie i tobie. I chciałbym nas zachęcić, żebyśmy właśnie wstępowali w ślady wiary ojca naszego Abrahama, wierząc w tego, który ma moc uczynić to, co obiecał, i przez wiarę poruszać Boże serce. Amen. Powstańmy do modlitwy.